Witajcie. Chwała Jezusowi. Wiecie, słyszeliście na pewno takie powiedzenie? Jak ktoś mówi, wszystko jest dobrze, ale mam tylko jedno małe ale. Kiedy właściwie wszystko jest tak, jak powinno być, tylko mamy jedno małe ale. Chciałem dzisiaj powiedzieć o tym fakcie w naszym duchowym życiu, kiedy wszystko wydawałoby się, że jest dobrze, ale Pan Bóg wnosi jedno małe ale. Bóg mówi, że czegoś brakuje, że czegoś nie ma. Wiecie, jest w Biblii taka historia, którą za chwilę przeczytamy, która w jakiś sposób też rozgrywa się w naszym życiu. Jeżeli macie Biblię, zwróćcie teraz waszą uwagę na Ewangelię Marka, na 10 rozdział. A jeżeli nie macie, to czytajcie uważnie to, co jest napisane tutaj na telebimie. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na nią z miłością i rzekł mu: jednego ci brak, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał, odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. I tu z tego tekstu chciałbym wam podkreślić: jednego ci brak. Jednego ci brak. Wszystko masz, właściwie jest dobrze. Ten człowiek mówi, że słuchajcie, on jest lepszy niż przynajmniej, na pewno lepszy niż ja. Na pewno lepszy niż wielu z nas tutaj, szczególnie jeśli chodzi o tych z nas, którzy się nawrócili trochę później niż w wieku nastoletnim, prawda? Popatrzcie, jak ten człowiek żyje. Nie kradnie, nie mówi fałszywego świadectwa, nie oszukuje, czci ojca swego i matkę. I on odpowiada Jezusowi: ja to wszystko, Panie, robię. Wiecie, Jezus zna serca ludzkie i wiecie o tym, że kiedy ktoś kłamał Jezusa publicznie, Jezus potrafił powiedzieć nieprawda. Jezus potrafił się postawić, Jezus potrafił powiedzieć nie, nie jest tak. Bo widziałem, bo wiem. Ale w jego wypadku nic nie mówi. Jezus tylko mówi: jednego ci brak. To wszystko, co ty mówisz, jest prawda. Tylko jednego ci brak. Pomyślałem sobie, ten człowiek mógł iść za Panem Jezusem całe życie, czy właściwie iść, szedł za Bożymi przykazaniami, o to jest lepiej i biblijniej powiedziane, całe swoje życie i mógłby ruszyć dalej za Jezusem całe swoje życie, ale było jedno małe ale. Jezus powiedział: jednego ci brak. Jezus nie powiedział: wiesz, myślę, że wiele w tobie jest jeszcze rzeczy do zmiany, bo to nie jest problem dla Pana Boga. Jednego ci brak, czegoś, co powinieneś mieć i ci tego brak. Było jedno małe ale, przez które ten młody, bogaty człowiek, który stanął przed Jezusem w tym fragmencie Ewangelii Marka, nie przeszedł do historii jako jeden z apostołów czy jeden z naśladowców Pana Jezusa. Jakieś małe ale. Ja myślę, że gdyby poszedł tamtego dnia za Jezusem, to powiedzmy sobie szczerze, wszyscy ludzie, którzy są opisani w jakiś sposób, jak Jezus ich powołał, jak za nim poszli, stali się kimś na kartach Biblii, prawda? Szczególnie apostołowie. Ja myślę, że ten człowiek stałby się jakimś znanym uczniem Pana. Na pewno byśmy coś jeszcze o nim przeczytali. Może taki jak Piotr, może mniejszy w naszych przynajmniej ludzkich oczach. Nie, nie o to mi jednak chodzi. Nic się nie stało w jego życiu. Dlatego, że było jedno małe ale. To, co w jego życiu miało być powodem szczęścia, stało się dla niego powodem smutku. To, co miało być darem od Boga i błogosławieństwem, staje się nagle alternatywą dla Boga. Chciałbym, byście mnie zrozumieli. To, co jest dla naszego życia darem od Boga, słyszycie mnie, bracia i siostry, darem od Boga, nie może stać się alternatywą, czyli czymś, co wybieramy, albo to, albo Bóg. A tak było w życiu tego człowieka. Zmusiło go to do wyboru. Jedno małe ale, którego on w ogóle nie dostrzegał w swoim życiu, stało się nagle główną i największą przeszkodą jego życia. On wyszedł publicznie i właściwie przed ludźmi zademonstrował, że chce chodzić za Panem Jezusem. Problem, że sam Bóg nie przyznał się do tej demonstracji. Nie przyznał się do tego świadectwa. My patrząc po ludzku, naszymi ludzkimi oczami, powiedzielibyśmy, co wspaniały człowiek pośród przecież niekoniecznie życzliwych Jezusowi ludzi, pośród tylu innych, on publicznie wyznaje, ja chcę iść za Tobą. On publicznie może wyznać, Panie, w moim życiu nie ma tego wszystkiego, co Ty nauczasz, żeby nie było. Czcze ojca, matkę, nie kradnę, nie kłamię i tak dalej. Pomimo tego publicznego wyznania, pomimo tego, że wydawałoby się wspaniałe, będzie świadectwo przed ludźmi, oto ktoś sprawiedliwy chce iść za Jezusem. Słyszy od Pana Boga, że jest jedno małe ale, jednego Ci brak. Wiecie, jeśli spędzamy w kościele, czy jesteśmy wierzący wystarczającą ilość czasu w naszym życiu, to nauczymy się, że w naszych czasach niewiele się zmieniło i też w naszych czasach występują takie właśnie małe ale. Pewne ale. Mógłbym, ale nie mogę. Pewne małe jedne rzeczy, pewne małe jednego nam brak. I te rzeczy, wiecie, może mają dzisiaj inny kształt, są innej produkcji, mają na sobie inny wizerunek. Kiedyś miały na sobie wizerunek cesarza albo były produkcji gdzieś rzemieślnika z Imperium Rzymskiego, dzisiaj są made in USA, made in Germany, a może made in China. Nieważne, gdzie są zrobione i czym są, ale może się okazać, że jest coś, jakieś małe ale, czegoś, czego nam brak. I oczywiście, wiecie, gdybym chciał zrobić listę tych wszystkich małych ale, to nie jestem w stanie dzisiaj skończyć nabożeństwa. To nabożeństwo by trwało chyba do, nie wiem, do samego wieczora i jeszcze ktoś z Was podniósłby rękę i powiedziałby, a ja mam jeszcze małe ale. Do tego, co chcesz mówić. A więc postanowiłem, że chciałbym zobaczyć na takie cztery małe rzeczy, o których Pan Jezus mówił. Na cztery małe rzeczy, o których właściwie Słowo Boże nam mówi. Takich cztery takie małe ale, które prawdopodobnie są głównymi przeszkodami w chodzeniu za Bogiem, kiedy przychodzimy do Pana, bo chciałbym, abyście się wczuli w sytuację, którą przeczytaliśmy tutaj w Marka 10. Zobaczcie na to. Przychodzi człowiek do Jezusa. Chce iść za Jezusem. Zgadzacie się, że był szczery? W tym był. Jezus mu powiedział, ty za mną nie chcesz szczerze chodzić. Nie, Jezus mu tego nie powiedział. Jezus przyglądał mu się z miłością, tam jest napisane. Ale jest coś w twoim życiu, jedna rzecz. I z powodu tej jednej rzeczy, pomimo, że on przyszedł do Jezusa, odszedł z niczym. Odszedł zasmucony, bo to było za dużo, żeby dla Boga zostawić. To było to coś, co mu przeszkadzało. W twoim, w moim życiu są takie te małe ale, które przeszkadzają nam chodzić za Bogiem. I pierwsze, wiecie, ja cztery właściwie tylko tutaj mam dzisiaj. I tak jak mówię, ja wiem, że każdy z was właściwie, gdybym skończył dzisiejszy wykład, mógłby wstać i powiedzieć o kolejnych czterech, czy kolejnych dziesięciu, ale wydaje mi się, że te cztery, o których ja chciałbym dziś powiedzieć, takich czterech rzeczach, co do których Jezus nam może powiedzieć, słuchaj, jednego ci brakuje, jest pewne małe ale, które tobie przeszkadza chodzić za mną i być uczniem i uczyć się ode mnie, jak żyć. Myślę, że wybrałem takie cztery główne, w których zawiera się wiele innych mniejszych. Pierwsze małe ale. Pierwsze małe ale, które nam może przeszkodzić, gdy przyjdziemy do Jezusa. Kiedy powiemy, Panie, chcę chodzić za Tobą. To jest dokładnie to samo ale, czy to sama malutka rzecz, wydająca się nam malutką, którą miał ów młodzieniec. To są pieniądze. Tak jak wtedy, tak dzisiaj. Pieniądze potrafią być poważną przeszkodą w chodzeniu za Bogiem. Wiecie o tym? Jest na tej sali chociaż jeden człowiek, który ma więcej niż 20 lat i nie miał nigdy problemu z powodu pieniędzy? Nie ma. Pieniądze. Jezus powiedział, że to może być naprawdę poważny problem. Umówmy się od razu, ja nie chcę, wiecie, stać tutaj i, nie wiem, wykrzykiwać z kazalnicy, że pieniądze są złe. Pieniądze nie są złe. Nigdzie w żadnym miejscu Słowa Bożego nie jest napisane, że pieniądze są złe. Miłość pieniędzy jest problemem w człowieku. Jego zachłanność, gdyby to się nazywało inaczej, to by był problem. Chęć posiadania, wiecie, pieniądz dlatego stał się tak, ludzie są zachłani, ponieważ pieniądz zamienia się w naszych marzeniach, w naszych myślach, we wszystko to, co byśmy chcieli. Wiecie, kiedy ktoś podejdzie i ja powiem na przykład, wiesz, Tomek, ja to moje marzenie to mieć terenowego jeepa. A Tomek powie, moje nie, moje to Scania mieć, która 40 ton ciągnie. Jak ja mu mogę opowiadać o tych moich marzeniach, jeepach, no to chłopie na mnie nie robi wrażenia, no. Ja bym na to złamanego grosza nie dał. Chwilę by się przyłączył Janusz i powiedział, wiecie, mnie to w sportowe Ferrari się podoba. Ja bym powiedział, wiesz co, Janusz, jakbym chciał mieć takie Ferrari tylko po jedną rzecz. Przejechałbym nie tylko jedną trasę, stąd do Komisu. A potem bym kupił jeepa. Wiecie, o czym mówię? Każdy z nas, oczywiście jest to przykład na takich męskich słabostkach, prawda? Każdy z nas ma coś, co lubi. Ale kiedy o wszyscy powiemy, chciałbym mieć milion złotych, oni też rozumią. Bo w głowie każdego z nas ten milion staje się czym? Dokładnie tym, czym chcemy, żeby był. Dlatego pieniądz jest taki niebezpieczny. I Jezus mówi, że pieniądz może być poważnym problemem. I jedna z poważniejszych wykładni czy nauk Pana Jezusa na temat tego jednego małego ale, nam się może wydawać, że to nie jest problemem, że właściwie, słuchajcie, ja nie mam problemu z pieniędzmi, nie jestem zachłanny i tak dalej, i tak dalej. Ale przychodzi taki moment, kiedy Pan Bóg mówi, chwileczkę, dzisiaj postawiłem Cię przed wyborem i widzę, że wybrałeś jednak pieniądze. Pan Jezus powiedział tak w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie serce Twoje. I znowu chcę podkreślić główne przesłanie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gromadźcie sobie skarby w niebie. Jakby wyłuszczyć z tego słowa to, co tu Jezus chce ważnego powiedzieć. Nie gromadź sobie tego, co masz na ziemi. Gromadź sobie skarby w niebie. To był właśnie problem naszego młodego bogacza z historii, którą czytałem. To być może jest nasz problem. Wiecie, jest kilka rzeczy, z którymi wszyscy się stykamy. Bo są rzeczy, na przykład, jeżeli dzisiaj bym mówił kazanie na temat problemów ze sprzątaniem posiadłości, która ma 30 pokojów, to ilu z was mogłoby się utożsamić ze mną? No okej, okay, no widocznie to jest problem. Ja bym chciał mieć, ktoś by powiedział, 10 chociaż. Jeżeli bym powiedział, wiecie, chcę się z wami dziś podzielić wielką troską, ponieważ mam problemy z zakupem silnika do Boeinga. Nie wiem, czy wiecie, macie też taki problem? No okej, okay. Współczujemy ci. Ale nie wiemy, o czym mówisz. Ale kiedy powiem, że ludzkim problemem i każdy z nas się styka z pieniędzmi, nie ma na tej sali kogoś, kto by się z tym nie zetknął. Z tym się utożsamiacie, prawda? Bo są rzeczy, z którymi się nie utożsamiacie. Ja mogę o nich mówić, ale dla was okej. Okay. No jak to jest twój problem, no to pewnie, że nie jest nam miło, że to jest twój problem, ale no jakby nie możemy cię zrozumieć w tej sytuacji. Chociaż wiecie, w miarę jak człowiek się robi światły, otwarty na świat, to zaczyna trochę rozumieć. Ja pamiętam lata temu słuchałem takiego kazania i kaznodzieja wtedy powiedział na tym kazaniu, wiecie, na zachodzie to ludzie to są mięczaki. Ostatnio byłem tam i zepsuła im się klimatyzacja i strasznie marudzili po nabożeństwie. A teraz doszedłem do czasu, kiedy my wychodzimy z nabożeństwa i co niektórzy z was podchodzą, mówią, słuchaj, przydałaby się mi reklimatyzacja. Coś się z nami stało, ludzie. Ale mówimy o pieniądzach. Wszyscy zetknęliśmy się z pieniędzmi. Każdy na tej sali doświadczył, że ich nigdy nie ma dość. Że chciałbym mieć więcej. Pamiętam, kiedy kupowałem moje pierwsze auto, jeszcze były stare pieniądze, kupowałem za 2 miliony I pomyślałem sobie, żeby mieć tak jeszcze 3 milion, to bym lepiej mógł wybrać. Bo wszystkie te, które były lepsze, kosztowały więcej niż moje 2 miliony. Potem, kiedy troszeczkę więcej zarobiłem i kupowałem już samochód za chyba wtedy 20 milionów. Nie, 200, czekajcie, nie, 20 tysięcy, nie, 20 milionów jeszcze by, dobra. To wiecie co, wtedy, pamiętam, byliśmy na giełdzie i wszystkie, które mi się podobały, kosztowały ponad to, co miałem. Zapomniałem, że kiedyś chciałem mieć chociaż 3. Kiedy idziesz kupować samochód za 40 tysięcy, to nie wiadomo, dlaczego wszystkie fajne kosztują 50. Wiecie, o czym mówię, nie? Ci, co kupują auta. Człowiek zawsze chciałby mieć więcej. Taki jest pieniądz, tak działa. Wszyscy rozumiemy pieniądz i problemy z pieniędzmi miał również ten młody człowiek, który przyszedł do Jezusa. To jest problem wielu ludzi tutaj. On przyszedł i chciał iść, ale Jezus zobaczył w nim coś, a Bóg jest taki, że mówi nam o tym, co jest w naszym wnętrzu. I Bóg mu mówi w porządku. Czy Pan Jezus do niego mówi dokładnie? Możesz za mną iść. Ale sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj i dopiero wtedy za mną chodź. Ponieważ twoje serce nie może być równocześnie ze mną i równocześnie z tym, co zostawisz. Twoje serce nie może być równocześnie z tym, co masz i troską o byt i równocześnie ze mną. Twoje serce może być tylko w jednym miejscu, tam, gdzie jest twój skarb. Nie może być w dwóch miejscach naraz. Zawsze mi się przypomina wtedy, nieraz tutaj mówiłem ten przykład, świadectwo, ja nawet zapomniałem, go się nazywał, brazylijskiego piłkarza. Nie pamiętam go, on był wierzący mocno. Jest właściwie, on nadal gra. No, nieważne, no, zobaczcie, od razu widać, kto ogląda. Wiecie, co on powiedział? On powiedział tak, że obiecał Bogu, że nigdy nie opuści nabożeństwa niedzielnego. Za to, że Bóg go uczynił wielkim piłkarzem. I kiedy były jakieś tam te mundiale właśnie, też ja się na tym nie znam, wiecie, ja ledwie odróżniam piłkę od kowadła, to musiał jechać grać w niedzielę. I poszedł do swojego trenera i mówi do tego trenera, że ma problem teraz wewnętrzny mocno, no bo musi grać. I co powiedział trener? No, że najważniejsza jest co? Piłka. Poszedł do swojego pastora i mówi: pastorze, mam problem, bo obiecałem Panu, że będę zawsze na niedzielnych nabożeństwach, a tutaj mecz w niedzielę i nie wiem, nie mam Bożej mądrości. A pastor mówi: to ja Ci dam Bożą mądrość. Jedź na mecz. On mówi: dlaczego pastor tak mówi? Bo wolę, żebyś był na meczu i całym sercem był tu z nami w kościele, niż żebyś tu stał z nami w kościele i całym sercem był na boisku w czasie nabożeństwa. Tam, gdzie jest twój skarb, gdzie jest twoje serce? I to był problem tego młodego człowieka. Jego serce było związane i Bóg to wskazał. Apostoł Paweł nauczał bardzo poważnie na ten temat, mówiąc do Tymoteusza: a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary, uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ktoś powie: bracie, okej, my wiemy, że miłość pieniędzy jest zła, ale co tak naprawdę chcesz nam dzisiaj w ten niedzielny poranek powiedzieć? Chcę wam dzisiaj powiedzieć taką rzecz. Być może niektórzy z was szukają woli Bożej. Poszukują mądrości Bożej i chcą, aby wasze życie, rodziny, dzieci, małżeństwo, to czym jesteście, było prowadzone i było zawsze w Jezusie Chrystusie. Amen? Chcę was uczulić na to, aby nigdy Duch Święty nie musiał powiedzieć do waszego serca: jednego ci tylko brak. Strasznie przeżywasz o pieniądze. Wiecie, to, że ludzie tak przeżywają pieniądze, stworzyło dzisiaj, jest coś takiego jak eurosierota. Ja naprawdę rozumiem, że może być w domu bieda. Ja nie krytykuję ludzi, którzy wyjeżdżają, bo muszą, bo nie mam dla nich odpowiedzi na to, co zrobić. I mogę powiedzieć: ufaj Panu, ale ja wiem, że tylko głupiec będzie wierzył, że każdy to zrozumie. Wiecie, kiedy się mówi ufaj Panu, to trzeba do tego miejsca dojść, jakoś dorosnąć w swojej wierze. I nie można żądać od wszystkich, żeby tak samo myśleli jak ja. Ale naprawdę powiem wam jednej rzeczy, nie rozumiem. Kiedy niedawno w telewizji słuchałem, że matka z ojcem razem wyjeżdżają i dziecko od roku nie widzi rodziców. Tego nie rozumiem. Przecież jeden z nich też by na chleb zarobił. Nie wiem, może ja czegoś nie kapuję totalnie. Albo z dzieckiem, żeby pojechali. Nie rozumiem, dlaczego zostawiać nasze dzieci na pastwę. Ale wracam do Pana Jezusa. Oby nigdy Pan Jezus nie powiedział do któregoś z was: słuchaj, miałem dla Twojego życia wielkie plany. W Twoim życiu, w moich planach były wielkie uzdrowienia, była wielka służba, były wspaniałe rzeczy, ale Ty jednej rzeczy nie potrafisz mi zaufać, Twoich pieniędzy. To jest ten jeden problem, który nie potrafisz oddać. I chcę, abyście zwrócili uwagę jeszcze na ten werset, jeśli można prosić, 1 Tymoteusza. Żeby ktoś nie pomyślał, że to był werset pisany do jakichś niewierzących, zachłannych ludzi. To jest werset, czy to są słowa napisane do ludzi, którzy pielgrzymują na drodze wiary. Tutaj to pisze wyraźnie, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary. Oni szli po drodze wiary. To byli wierzący ludzie. To nie byli jacyś, wiecie, poganie, nie mający pojęcia, kim jest Bóg. Oni zboczyli. I mało tego, Biblia mówi, że wcale nie znaleźli pocieszenia. Uwikłali się w cierpienie, które czasem jest dobrze ukrywane. Oglądałem kiedyś taką historię o pewnym człowieku, o miliarderze, którego dziecko zostało porwane. I pamiętam, że kiedy jeden z oficerów prowadzących to śledztwo notowali te fakty, pytali, no wiecie, jak to policja pyta, kto, jak, co, jakie telefony. On powiedział taką rzecz: dzięki Bogu, że nie jestem milionerem. I tamten na niego popatrzył z takim niezrozumieniem. Dzięki Bogu, że nie jestem milionerem. On zobaczył, jak straszne życie, jakie problemy ma ten człowiek, który niby nim był. Miłość pieniędzy. Chcę wam powiedzieć, Bóg nigdy nie był Bogiem głoszącym nędzę. Wiecie, Kościół, jeżeli głosi ascetyzm i nędzę, to nie jest prawdziwe błogosławieństwo. Abraham i wielu mężów Bożych było błogosławionych. Ich problemem nie było to, że mieli pieniądze. Ich problemem nie było to, że kochali je bardziej niż Boga. Kochali bardziej Boga niż pieniądze. Problemem człowieka również może nie być to, że ma pieniądze. Bóg ma dla ciebie dobre rzeczy. Bóg nie chce, żebyś miał nędzę w domu. Nędza powoduje, że sprzedaje się dzieci, że kobiety sprzedają swoje ciała, że mężczyźni kradną i rabują. Nędza nie powoduje niczego dobrego. Nędza powoduje depresję i zniszczenie. Bóg chce, byś był błogosławiony, ale Bóg chce, żebyś na liście priorytetów wiedział, że to On jest Bogiem, a wszystko inne jest Jego darem. Że gdy cię powołuje, gdy cię chce prowadzić, by nie znalazł na twojej liście tego ale, żeby nie musiał powiedzieć, ale wiesz, jest jedno ale. Ponieważ Bóg ma zaplanowaną drogę. Ja wam powiem, czasami patrzę na moje życie i na przykład wiem, że decyzje podjęte wiele lat temu dzisiaj też owocują. Tak prosta rzecz. Ja bym nigdy nie był w Chełmie, gdybym kiedyś nie był w Moskwie. Wiecie o tym? Bo jakbym nie był w Moskwie, to bym nie mieszkał w Talinie. Jakbym mieszkał w Talinie, nie zostałbym kaznodzieją więziennym. A jakbym nie został kaznodzieją więziennym, nie spotkałbym brata Ilczuka w więzieniu. W czasie ewangelizacji. Pastora Ilczuka. On był wtedy już emerytowanym pastorem. A gdybym go nie spotkał, nigdy bym nie powiedział, że jest gdzieś taki Chełm. To tylko taka prosta rzecz. Zobaczcie, gdzieś tam Bóg położył to w nasze serce. I przy tym pierwszym kroku pamiętam też, jaki sprzeciw był. Pamiętam, jak ludzie mówili, śmiali się, mówili do mnie, do mojej żony: co wy, tacy młodzi. Ani się nie dorobili samochodu, ani segmentu, ani mieszkania. Jeszcze wtedy się segment mówiło, dziś się już nie mówi segment. Widzicie, ludzie się dziwili. Myśmy po prostu byli marzycielami. I priorytetem było to, gdzie Pan chce, żebyśmy byli. I człowiek nie znajdzie pocieszenia, jeżeli nie chodzi drogą woli Bożej. Amen? A więc dlatego to mówię, aby nigdy Duch Święty nie musiał ci powiedzieć, wiesz co, bracie X, siostro Y, chciałem cię powołać. Gdybyś mogła obejrzeć film z przygód, z miłości, z darów i cudów, które dla ciebie zaplanowałem, rozpłakałbyś się. Ale nie mogę cię zabrać wędrówkę z sobą, ponieważ jest jedno małe ale. Ty nie chcesz zostawić troski o swój majątek. duży lub mały. Każdy majątek jest duży. To nie jest prawda, że kiedy milionerowi spłonie dom, straci więcej niż ubogi wieśniak, któremu spłonie drewniana chałupa. Jeden i drugi stracił wszystko, co miał cenne. Są różne majątki. Człowiek, który raz kochał Jezusa, będzie zawsze słyszał Jego głos. Człowiek, który czuł, że Jezus go gdzieś powołał, będzie to zawsze słyszał. I on ten werset tu mówi, że oni zeszli z drogi wiary, ale tego się nie da zapomnieć. Może ten głos cichnie, ale wiecie co, ja jeszcze nigdy nie spotkałem chrześcijanina, który z powodu pieniędzy czy jakiegoś innego odstępstwa odszedł od Boga i całkowicie Boga zapomniał. Może jak wypił, to sobie kpił z Boga. Może jak był wściekły, to na niego źle mówił. Ale kiedy w końcu doszło do jakiegoś spotkania w cztery oczy, to ten człowiek tęsknił za tamtym, co kiedyś Pan dla niego czynił. Nie da się zapomnieć tego, co zrobił. Jakiś czas temu byłem w Bielsku i mam zwyczaj czasami dzwonić do starych przyjaciół. I umówiłem się właśnie z takim starym, dobrym przyjacielem. Dowiedziałem się, że lata temu odszedł ze zboru i nawet nie wiedziałem, że już nie jest wierzący. Że zrezygnował z wiary. I spotykam człowieka, a on mi mówi, wiesz, moje małżeństwo się rozleciało parę lat temu. Moje dzieci odeszły. Jestem na ciężkich lekach, ponieważ mam bardzo mocną depresję. I właściwie to mam coraz częściej plany, żeby skończyć ze sobą. Ja mówię, a gdzie tamte nasze marzenia? Gdzie tamten czas? Gdzie Jezus? Wiecie, i póki ta osoba była jeszcze taka rozpędzona swoimi nieszczęściami, mówi to, a daj spokój, chyba nie wierzysz naprawdę w te rzeczy. Ja mówię, wiesz, pamiętam, że to ty byłeś jedną z tych osób, która mi mówiła o Jezusie. Ale potem, kiedy zacząłem opowiadać sobie, ta osoba nagle zaczęła płakać. Mówię, wiesz co, to były piękne czasy. Przypomniał mi się ten psalm, jak kiedyś Dawid tęsknił, że czasami, kiedy się pielgrzymowało do domu Pańskiego. Ten Jezus zostaje tu i nie zapomnijcie o Nim z powodu środków do życia. Pamiętajcie, one nie są złe, praca jest naszym obowiązkiem. Ale ja myślę, że każdy tutaj zrozumiał na tym miejscu, o czym ja mówię. Nie muszę dalej tego mówić. Nie można być oddanym uczniem Chrystusa, jeśli rządzi nami zachłanność i pożądliwość. Nie da się być oddanym uczniem Chrystusa pod rządami pożądliwości, jeśli nasze serce będzie opętane rządzą bogactwa. I wiecie, tak jak mówię, bogactwo to jest względne pojęcie. To nie chodzi o to, że ktoś powie, wiesz, no ja wcale nie chcę mieć 5 Mercedesów i willi pod Warszawą. To nie o to chodzi. Rządza bogactwa to jest wtedy, kiedy chcesz mieć to, co dla ciebie jest bogactwem, czego ty bardzo pragniesz. Dla jednych to jest 10 pudełek klocków Lego, dla innych to są najnowsze ubrania, jeszcze dla kogoś to jest Mercedes, jeszcze dla kogoś coś innego. Ale chodzi o to, gdzie jest twoje serce. Nie można być oddanym uczniem Chrystusa i mieć pożądliwość albo zachłanność za swojego Pana, ponieważ nie można służyć dwóm Panom. I kiedy przychodzimy wtedy i chcemy pełnić jakąś służbę, nie mamy pasji do niej, nie mamy pomazania. I Duch Święty próbuje nam cicho powiedzieć do naszych uszu, wiesz co? Nie możesz iść za mną w tej sprawie. Ponieważ to coś przykleiło się do ciebie. Jest małe ale, które musisz zostawić. Ja wiem, że już wszystko zostawiłeś dla mnie. Ja wiem, że jesteś gotowy zrezygnować z wszystkiego, ale zobacz, ta jedna rzecz ciągle jest czymś, co jakby mi mówi, że a z tego nie zrezygnuję. I dalej, numer dwa. Drugie małe ale, o którym Jezus również nas ostrzega, że to małe ale, które nam może się wydawać małe, prowadzi ruinę z powodu tego ale. Widziałem, jak ludzie przestawali chodzić na nabożeństwa. Widziałem, jak ludzie przestawali żyć dla Jezusa, jak rezygnowali ze swojej służby i Kościoła. Jezus mówił, że to jest gniew i niewybaczenie. To jest kolejna rzecz, przy której Duch Święty powie nam nie. Nie możesz doświadczać moich cudów, znaków, uzdrowienia i działania. Twoje życie będzie ruiną, ponieważ jest gniew i niewybaczenie w twoim życiu. I Bóg ostrzega, że to jest ruina. Jakimi słowami? Zobaczmy na Mateusza 6, 14, 15. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinien. Podkreślmy pewne słowa. Jeśli nie przebaczycie, Bóg nie przebaczy wam. To jest główne przesłanie tego wersetu, tych dwóch wersetów. to już, nie wiem, prościej się doda jeszcze powiedzieć, czy nie. To już chyba komentarza nawet nie trzeba. To już się żaden egzegeta nie musi męczyć, mówię, wiecie, bo w języku hebrajskim to znaczy, albo greka, to jest tak jasne, jak patelnią strzelił. Nie da się jaśniej. Jeśli nie przebaczysz, Bóg nie przebaczy. Prościej się nie da. Wybaczenie u Boga jest tym, co trzyma trwały twój fundament. To jest tak, jakbym przyszedł, wiecie, to jest cement fundamentu. To jest jakbym powiedział do Janusza, Janusz, wylej mi fundament pod dom, tylko mam prośbę. Nie używaj piachu i cementu. Tylko wody, wiesz, taniej będzie. Wykopałby dziurę, nalałby wody. Na drugi dzień by nie było mojego fundamentu. Musi być piach i cement. Do budowy twojej duchowej konstrukcji musi być wybaczenie i musisz być wolny od gniewu. Ja wiem, że już nieraz o tym tu mówiliśmy, ale podkreślam to. Wiem, że wielu z was zostało skrzywdzonych. Wielu z was zrobiono krzywdę. Ale pamiętajcie, Bóg ma odwrotne poglądy niż świat. Świat myśli, że niewybaczenie to jest problem dla tego, komu ty nie wybaczasz. Bóg myśli, że niewybaczenie nie jest problemem temu, komu ty nie wybaczasz. Jest twoim problemem. Prościej nie mógł tego powiedzieć. Wybaczenie u Boga to jest podstawa, fundament tego, co czeka cię w przyszłości, co wpłynie na twoje sprawy. Tutaj, na tej ziemi. To wpłynie na twoje zbawienie. Bo jeśli ty nie wybaczysz, Bóg ci nie wybaczy. To wpłynie na twoje uzdrowienie. Ponieważ to, co oddziela nas od Boga, to jest grzech. A niewybaczenie według Boga jest grzechem, bo jest odstępstwem od Jego woli. Bóg nie wysłucha twojej modlitwy, a Boża obecność nie będzie mieszkać w twoim domu. Bóg powie, ja wiem, że wszystko pięknie. Przeczytałeś Biblię 15 razy może. Wiem, że dajesz dużo pieniążków na zbór. Fajnie. Wiem, że jesteś dobry. Wiem, że robisz to i to i to. I no, że ludzie pomyślą, że jesteś dobry. I ludzie powiedzą, w sumie ma prawo, chłop został skrzywdzony. Czy ma prawo ona? Zrobili jej krzywdę. Ale Pan Jezus do ciebie mówi, zaufaj mi również w sprawie tych, którzy cię skrzywdzili. Pozbądź się goryczy gniewu i wybacz. Ja wiem, że czujesz się skrzywdzony. Ja wiem, że miałeś w tej sprawie rację, Bóg mówi. Ale Bóg mówi, tak jak zaufałeś mi twoje życie wieczne, tak jak zaufałeś mi twoje zdrowie, pieniądze, finanse, przyszłość, zaufaj mi również w sprawie twoich wrogów. Kiedy mówisz przed Bogiem, wybaczam, to mówisz mu, Panie, oddaję ci tych, którzy mi źle czynią. Zaufaj mi, Bóg mówi. To jest podstawa. Apostołowie nauczali tego z całą mocą i ludzie muszą to wiedzieć. Apostoł Jan mówił tak, nauczał. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Nie mam tego? No to nie dałem, przepraszam. W pośpiechu nie zamieściłem tego w prezentacji. To przeczytam wam cały ten. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. My mamy wiedzieć, dokąd zmierzamy. Mamy wiedzieć, gdzie wznosić nasze oczy. Amen? I Biblia mówi, że kto miłuje brata, żyje w światłości i jemu się nogi nie potkną. Dlatego uczmy się wybaczać. Nie czekajmy, aż nas będą błagać o wybaczenie, bo nie jesteśmy bogami. Uczmy się wybaczać. Kiedyś, kiedy miałem tutaj kazanie na temat wybaczenia, powiedziałem wam klucz do wybaczenia. Klucz, który sam doświadczałem w moim życiu. To nie jest tak, że tylko tobie zrobiono w życiu jakieś świństwo. Tylko tobie coś powiedziano, a inni to nie rozumią. Gdzie każdy z nas otrzymał w życiu jakieś tam świństwo. Każdemu z nas coś zrobiono. Każdy z was, kto tu siedzi, przypomnieć sobie może coś, co stracił i coś, co wycierpiał z powodu tego, kto coś powiedział i mu zrobił. Najlepszym lekarstwem, słuchajcie, lepszym niż polopiryna, lepszym niż wszystkie cudowne leki medycyny na wybaczenie, które pojawia, które jak wrzut, nie wybaczenie jest jak wrzut w duszy. Najlepszym lekarstwem, aby wybaczenie było w nas, jest modlitwa o naszych wrogów. Po prostu to jest szok, słuchajcie. Jak zaczynasz się modlić, na początku aż cały człowiek nie może. Aż jak się o niego modlić. Ale zaczynasz, zamykasz oczy, mówisz, Panie, on mi tyle zrobił, Panie, ale ja to Tobie oddaję. Modlę się o Niego, Panie, błogosław Go poznaniem Ciebie. Tam w środku gul staje. W środku cała Twoja cielesność mówi, jak ja bym mu... A Bóg, wiecie jak to nazywa? Bóg mówi, weź swój krzyż i naśladuj mnie. Krzyżuj swoje złe pożądliwości. I nagle odkryjesz, że miłość masz do tych, którzy cię krzywdzili. Oni może to odkryją za 30 lat. Apostołowie tego nauczali. Powiem wam taką rzecz. Choćbyśmy wołali ze łzami w oczach, z całego serca nie przekonamy Boga, aby nas błogosławił, jeśli nasze serce jest pełne nienawiści albo goryczy i niewybaczenia. Wierzycie mi czy nie? Ja to powiem jeszcze raz jasno dla tych, którzy jakby nie wsiąkli tych słów. Chcę, żeby to zostało w waszym sercu. Możesz wołać ze łzami w oczach. Możesz zanosić modły i pościć tygodniami. Możesz błagać Boga i kajać się w prochu i popiele. Ale oba sposoby są do niczego. I religijność, i piękne słowa modlitwy. Jeżeli nie będzie w twoim sercu wybaczenia. Słyszycie mnie? Potrzebujesz uzdrowienia? Pozwól, żeby ci Bóg mógł dać. Nie trzymaj zamkniętych bram przez nienawiść. Potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym? Pozwól, żeby Bóg cię chciał napełniać. Potrzebujesz błogosławieństwa? Okej, odważę się powiedzieć, nawet może finansowego? Pokaż Bogu, że nie jesteś człowiekiem, któremu kiedy się da pieniądze, to użyje je na zło. Użyje je na zemstę. My nie jesteśmy naśladowcami hrabiego Monte Cristo, tylko Pana Jezusa. Wiecie, nie można służyć dwóm panom. A nienawiść jest straszliwym panem. I albo Jezus, albo nasza nienawiść i gorycz. Jezus razem z zemstą nigdy pod rękę chodzić nie będą. Wiecie o tym? Jezus i zemsta nie są przyjaciółmi. Nigdy na drodze waszej wiary nie spotkacie Jezusa i zemstę idących razem jako koledzy. Albo Jezus, albo nasza zemsta. Albo Jezus, albo moja gorycz. Albo Jezus, albo moje niewybaczenie. Tego się nie da połączyć. Jakbyś nie próbował. Możesz kombinować z wersetami. Biblię do góry nogami czytać. Nic się nie zmieni. Po trzecie. Trzecie małe ale, które się wydaje małe, dopóki Bóg nie powie, że okej, wszystko fajnie, tylko że jednego ci brakuje. To są niewyznane grzechy. Wcześniej to były pieniądze. Po drugie, gniew i niewybaczenie. Po trzecie, niewyznane grzechy. Może jest coś w twoim życiu? Teraz posłuchajcie mnie uważnie. Nie chcę teraz powiedzieć coś, co może być takie oczywiste, bo to wiecie. Ja nie chcę powiedzieć, wiesz, masz coś, doszukuj się w sobie. Ty się będziesz doszukiwał i powiesz, ja nic nie widzę. Jak nic nie widzisz, to znaczy, że nic nie ma. Bo jeżeli Bóg będzie chciał, żebyś widział, to ci pokaże. Nie doszukuj się. Nie manipulujmy swoimi umysłami. Jeżeli jest coś nie tak, proś Boga, On ci pokaże. On chętnie pokaże, bo chce, żeby twoje życie było czyste. Amen. Wiecie, ja nie chcę być kaznodzieją, który manipuluje dzisiaj wami. I powie, wiesz, doszukaj się. Co tam jest w środku? Chcę powiedzieć o innej sytuacji, która jest przeszkodą. I wiem, że wielu z was mnie teraz zrozumie. Mówię o tym czymś, co za każdym razem, kiedy przychodzisz na modlitwę, stajesz przed Bogiem. Bóg delikatnie ci przypomina, że z tym coś trzeba zrobić. Teraz wiecie, o czym mówię? Mieliście coś takiego? Ja miałem parę razy w życiu. Że przychodzisz na modlitwę, chcesz się modlić, ale Bóg mówi, okej, ale tu jest to jedno małe coś. A my, Panie, chwała Bogu, aleluja. A mówi, Mirek, ciszej, jest jedna, halleluja, halleluja. Bóg mówi, słuchaj, nie zakrzyczysz mnie. Jak tylko ucichniesz, mam ci tylko jedno do powiedzenia. Ta mała sprawa musi zostać załatwiona. Panie, uwielbiam Cię, Ojcze, Mirek. Słyszysz? Gdzie my się czasem zachowujemy tak, jakby Tomek przyszedł do mnie i przypomniał mi, Mirek, pożyczyłeś ode mnie 300 zł. Halleluja, Tomek, mam dobry dzień. Mirek, ale te 300 obiecałeś, że mi... Chwała Bogu, Tomek, myśl o Panu. On powiedział, Mirek, jest sprawa, nie zakrzyczysz mnie. Halleluja, Tomku, wiesz, Bóg jest dobry. On powiedział, facet, manipulujesz. nie zakrzyczymy Boga. Niewyznany grzech On cichutko będzie nam przypominał. I kiedy w końcu umilknie nasz krzyk, Duch Święty znowu ci powie, wiesz co? Kocham cię, chcę cię użyć. Musisz tą sprawę zmienić. Być może będzie mówił coraz ciszej, ale będzie mówił. Bóg nigdy, posłuchajcie mnie uważnie, Bóg nigdy nie będzie badał naszych planów, naszych działań i aktywności, pomijając głębiny serca i patrząc na to, na co patrzy człowiek. Zawsze, kiedy Bóg bada, bada do głębi i bada wszystko. Taki jest Bóg. I są sprawy, które Bóg mówi, wiesz co, ja cię chcę użyć, ale to musisz zostawić. I tutaj, wiecie, posłuszeństwo jest sprawą życia i śmierci. Nie nazewnictwo, nie jak my to nazwiemy. Panie, ale ja tego nie nazywam tak. Daj spokój. Duch Święty mówi, żebyś tą jedną sprawę zostawił. Niewyznany grzech jest w twoim życiu. Zrób z tym coś. Idź się pomóc. Idź powiedzieć Bogu, że nie wrócisz. Wyrzuć, jeśli trzeba coś wyrzucić. On ma małe ale i jego małe ale staje się ogromnym ale, kiedy mówi. Pamiętajmy inną rzecz, że zwlekanie z posłuszeństwem jest świadomym nieposłuszeństwem. Wiecie o tym? Zwlekanie z posłuszeństwem to jest świadome nieposłuszeństwo. Jak mówicie dziecku, posprzątam pokój, a ono powie jutro. To jest posłuszeństwo czy nieposłuszeństwo? I nie obchodzi jutro. Jutro też, ale dziś. Albo kiedy prosicie dziecko o coś, ono mówi potem. Przychodzicie drugi raz i mówicie potem. Przychodzicie trzeci raz i mówicie potem, a ono ciągle tego nie robi. To jak traktujecie takie dziecko? Jako posłuszne czy nieposłuszne? A czemu nam się wydaje, że Bóg jest bezrozumny? Jeśli Bóg nas do czegoś powołuje i mówi nam zrób to, a mówimy potem, jeszcze nie jestem gotowy, jeszcze nie teraz, to tak naprawdę nasze zwlekanie z posłuszeństwem jest świadomym nieposłuszeństwem. Bo to już nie jest wtedy coś, czego my nie widzimy, tylko coś, czego nie chcemy zrobić. Wiecie, jeśli Bóg chce czegoś w naszym życiu, to nawet gdyby nas to miało czasem trochę boleć, to ma jeden cel dla nas, żeby Jezus był lepiej przez nasze życie widoczny. Pamiętacie bogatego młodzieńca w Marka 10, co czytaliśmy na samym początku? Jezus kazał mu porzucić bogactwa. Czy myślicie, że Jezus chciał mu zrobić krzywdę? Czy myślicie, że Pan go nie kochał? Przypomnijcie sobie, co mówi 21 werset tamtego fragmentu. Że Jezus spojrzał na niego z miłością. Z każdym dniem oporu Boże wezwanie może dla nas stawać się mniej realne i jasne. Gdy Bóg wzywa, nie czekaj. Bo za 3 lata już nie będziesz pewny, czy to tak naprawdę było od Boga, czy nie. Z czasem nie wiemy właściwie, to moje myśli były, czy to od Pana. Bóg wzywa, popatrz, co przeszkadza. Nie możemy zrobić nic lepszego, niż natychmiast reagować na wszystko, co nie podoba się Panu w naszym życiu. Nawet jeśli dla nas to wygląda jako jedyne słuszne wyjście, to my ludzie wymyśliliśmy tak zwane mniejsze dobro, większe dobro, mniejsze zło, prawda? Zdarzało się wam mówić, że no, wybieramy z dwojga złego, to mniejsze zło. Czy Bóg w ten sposób nie musi robić. Bóg ma doskonałą wolę dla naszego życia. Czasami nasze mówienie jest bezsensowne. To jest tak, jak czasami ktoś mówi, mniejsza połowa. Połowa to nie może być mniejsza, nie? Połowa to jest połowa. Mniejsze 50%. Możemy sobie mówić, co chcemy. To nie chodzi o nazewnictwo. Czasami Bóg coś wskazuje i mówi, słuchaj, to trzeba zmienić, bo chce cię używać. I jeśli Bóg nam coś jasno pokazuje, to nie chce nas skrzywdzić. Bo wiecie co? Bóg nie przyjdzie na drugi dzień i nie powie, wiesz co, dobrze, żeś wczoraj mnie nie posłuchał, bo ja się pomyliłem. Dzisiaj tak przeglądłem twoje życie, jednak inaczej. Bóg nie zmienia zdania, wiecie o tym? Jeśli On ci pokazuje dobrą drogę, to to jest jedyna droga dobra. Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie będzie tak, że Bóg pokaże jeszcze parę innych rodzajów życia, parę innych prawd i parę innych dróg. Jest jedna droga do Pana, jedna prawda, jedno życie. I tak też jest wolą dla twojego życia. Jeśli Pan coś od ciebie chce i byś dziś oczyścił życie, to nie jest na zasadzie jak w firmie, wiecie, no Panie, to nie, może coś innego znajdziesz. Bóg nie przyjdzie jutro, nie zmieni zdania. Nie powie, słuchaj, przepraszam cię, szanowny Panoczku, ale pomyliłem się, jednak faktycznie ty się nadajesz bardziej na misjonarza. Bóg wie, czego chce. I po czwarte. Czwarte małe ale. To są bezbożne relacje i bezbożne przyzwyczajenia. Nie da się zadowolić cudzołożnych lub brudnych pragnień i zadowolić naszego Pana Jezusa Chrystusa równocześnie. Nie możesz żyć ze świniami i mieszkać w miejscu najświętszym równocześnie. Psalm pierwszy powiada: szczęśliwy, kto nie słucha bezbożnych, nie chodzi drogami grzeszników i nie zadaje się z szydercami, lecz w prawie Pańskim ma upodobanie i rozmyśla nad nim we dnie i w nocy. I podkreślam tutaj takie słowa. Szczęśliwy nie zadaje się z szydercami, w prawie Pańskim ma upodobanie i rozmyśla nad nim. Albo prawo Pańskie, czyli innymi słowami, ten werset jest tak naprawdę bardzo prosty. Ten werset mówi: albo robisz to, co mówi większość i stado tego świata, albo robisz to, co mówi ci Słowo Boże. Albo idziesz ze stadem tego świata, albo idziesz za pasterzem, który jest Jezus. Albo w tom, albo w tom. Nie można popierać sklętego towarzystwa w ich planach i być w tym samym czasie świadkiem Pana Jezusa. Nie da się prowadzić przeklętego życia i być błogosławieństwem dla swojego domu. Nie da się rozmyślać nad grzechami i nad tym, jak zaplanować nowy grzech i odstępstwa, równocześnie rozmyślać nad Bożymi planami w naszym życiu. Nie możesz się umawiać z cudzym małżonkiem i być czystym małżonkiem równocześnie. Kto zasiada w towarzystwie bezbożnych, ten jest bezbożnikiem. Chyba że głosi Słowo Boże, tak jak Jezus. Wtedy psalmista miał inne słowa. Wtedy mówił, że nie wystoi sprawiedliwy, znaczy bezbożny w zgromadzeniu sprawiedliwych. Także wcześniej czy później Bóg przyjdzie i powie: brakuje ci, jest jedno małe ale, jednej rzeczy ci brakuje. I czasami ludzie bardziej przyznają się, identyfikują się ze swoim planem, z chęcią zemsty i krzywdy, albo ze swoim towarzystwem niż z Jezusem. Wiecie, czasami jak słucham niektórych wierzących, to odnoszę wrażenie, że ich plan zemsty, ich gorycz jest tak naprawdę ich panem. Bo nigdy od nich nie słyszę niczego o Bogu, tylko cały czas o tym, co nie tak, co źle, co im się nie podoba, kto im krzywdę zrobił, kto źle powiedział. Wiecie, znacie takich ludzi? Cały czas masz wrażenie, że w ogóle nic z Bogiem nie żyją. Oni cały czas tylko przeżywają konflikty. Cały czas im się coś nie podoba. W momencie, gdy Jezus jest ich Panem, czy jakiś rodzaj jakiejś krucjaty, zemsty w imię czegoś. Lecz nam nie takiego Pana Jezusa zwiastowano. Nam zwiastowano Pana Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Jezusa, za którym możemy iść w naszym życiu. I dzisiaj chciałbym się z wami pomodlić. Ja wiem, że z pewnością są jeszcze inne sprawy, innych kilka małych ale, które mógłbym omówić. Ale to już koniec. Zrozumieliśmy, o co chodzi, prawda? Nawet gdyby ktoś jeszcze... Przyszłoby do głowy jakieś inne ale. Mała sprawa. Zrozumieliśmy, o co chodzi. Wierzę, że Duch Święty usługuje teraz w waszych sercach. Pochylmy nasze głowy teraz na chwilę.